mówimy o tym, że Bóg jest miłością i to miłością, która pochyla się nad nędzą człowieka, więc jest miłosierdziem. Ale miłość i miłosierdzie to nie sentyment, ale postawa, która wyraża się w bardzo konkretnych, niekiedy drobnych rzeczach. I tak właśnie kocha nas Bóg, bardzo konkretnie, drobiazgowo, troszcząc się o wszystko, dosłownie, co jest nam potrzebne. I w tej trosce o człowieka, a zwłaszcza w trosce o jego zbawienie, czyli ten ostateczny cel, od momentu poczęcia daje człowiekowi nieodłącznego opiekuna, nieodłącznego towarzysza, który w imieniu Boga prowadzi go, ochrania, wskazuje, dopomaga. Jest nim anioł stróż. Jest to prawda wiary, która niestety jest trochę wypaczona przez banalne, dewocyjne wyobrażenie anioła stróża. Często spotykamy takie obrazki nad, zwłaszcza łóżkiem dziecięcym, przedstawiające uskrzydlonego młodzieńca o twarzy dziewczyny, który przeprowadza dziecko przed mocno nadwątlony most. Albo też widzimy postacie aniołów malowane, czy też rysowane, czy rzeźbione w sztuce barokowej, takie pulchne, że aż przyprawiające o mdłości. I takie mamy wyobrażenie anioła jako czegoś, co jest takie dziecinne, zabawne, taki nieszkodliwy folklor religijny. Tymczasem prawda o aniołach jest prawdą wiary mocno uzasadnioną na kartach Biblii. Jest bardzo wiele wzmianek o aniołach w Piśmie Świętym. Samo słowo anioł występuje około 320 razy. Jezus parokrotnie wspomina o aniołach i to w kluczowych momentach. Mówi na przykład do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wiemy też z wielu innych opisów biblijnych, aniołowie byli przy zwiastowaniu, anioł był przy zwiastowaniu, aniołowie byli przy narodzeniu Jezusa, anioł towarzyszył Jezusowi w chwili konania, aniołowie zwiastują Jego zmartwychwstanie, aniołowie są przy wniebowstąpieniu i w wielu innych sytuacjach związanych z ważnymi momentami zbawczymi. Nie mamy więc najmniejszych powodów, aby kwestionować tę prawdę wiary o istnieniu aniołów jako sług Bożych i nieodłącznych towarzyszy naszego zbawienia. Samo greckie słowo angelos, według świętego Augustyna, od którego pochodzi polska wersja anioł, oznacza funkcję, a nie naturę. Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia to w ten sposób. Przez to, czym jest anioł, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem. A zatem w całym swoim bycie aniołowie są sługami i wysłannikami Boga. Jako stworzenia czysto duchowe, aniołowie posiadają rozum i wolę. Są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi. Przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Świadczy o tym blask ich chwały, o której często wzmiankuje Pismo Święte. A więc co do natury, aniołowie są duchami, czystymi duchami. Natomiast to, co określa ich sens egzystencji, to misja. Oni są posłańcami. Są na usługach Boga, w trosce o człowieka, w trosce o realizację Bożego planu zbawienia. Jako duchy, aniołowie są istotami osobowymi, wolnymi od materii i ciała, stoją najbliżej Boga, wpatrują się w oblicze Boże, kontemplują oblicze Boże. Skoro są istotami duchowymi, zatem nie mają ciała i są nieśmiertelne. Nie podlegają więc skłonnościom ciała, nie doznają jakichkolwiek doczesnych pożądań i pokus. Ukazało się kilka lat temu taka chyba seria filmów Anioł w Krakowie i tak dalej, zupełnie prześmiewcze przedstawienie anioła, który jest zagubiony w tej rzeczywistości, który chciałby kochać, a nie potrafi, albo się zakochuje. To są wszystko śmieszne, nieprawdziwe, prawie że bluźniercze przedstawienia anioła. Aniołowie nie mają w sobie nic, co mogłoby ulec zepsuciu czy zniszczeniu. Dlatego zawsze pozostają sobą i są niezmienni w swej istocie. Mówiąc tak po naszemu, anioł na zawsze pozostaje młody. Jest niezmienny. To my się zmieniamy, on się nie zmienia. W nim nie ma nic, co by mogło się zmieniać. Są istotami bezcielesnymi, jak powiedziałem, ale mogą przybierać pozorne ciała nie dla siebie, ale jedynie ze względu na misję, którą mają do spełnienia wobec człowieka. Z powodu swej bezcielesności nie podlegają prawom czasoprzestrzeni ani grawitacji. Jednak ze względu na wykonywaną misję wobec człowieka aniołowie stosują się do praw czasoprzestrzeni, choć im nie podlegają. A więc, mówiąc obrazowo, anioł zachowuje się całkiem normalnie. Nie fruwa jak kanarek wobec człowieka, kiedy ma do niego jakąś misję, ale objawia się w postaci człowieka, który stoi na ziemi, który zdaje się podlegać prawom czasoprzestrzeni, choć tak w istocie nie jest. Anioły żyją we wspólnocie, tworząc własną społeczność przepełnioną miłością. Trochę tak jak dzieci światłości. Te więzi wspólnotowe pomiędzy aniołami wyrażają między sobą w ten sposób, że porozumiewają się w sposób pozazmysłowy, bo przecież nie mają ciała, więc nie mają też zmysłów. A zatem swoje myśli, akty woli, swoje pragnienia, swoje uczucia, bo nie są pozbawione przecież uczuć, przekazują sobie bezpośrednio, bo w przestrzeni świata niewidzialnego nie ma żadnych ograniczeń. Trudno nam jest to wyobrazić sobie, ale mniej więcej tak jak czasem ludzie, którzy dobrze się znają, są na siebie otwarci, mówimy, porozumiewają się bez słów. Wystarczy jedno spojrzenie, jakiś jeden drobny gest i wiadomo, o co chodzi. W przypadku aniołów jest to znacznie więcej. Oni po prostu czytają w swoich myślach wzajemnie. Ich przestrzeń wewnętrzna jest absolutnie otwarta na innych. Jak wynika z przekazu Pisma Świętego, społeczność anielska ma swoją hierarchię. Jednak wszystkie byty anielskie, bez względu na to, w jakim miejscu tej hierarchii są usytuowani, są zaangażowani w sprawy ludzkie i służą ludziom. Ta hierarchia, której tu nie będziemy omawiać, ona wynika właśnie z misji, jaką aniołowie mają do spełnienia. Najwyżej stoją archaniołowie, bowiem oni mają najważniejsze sprawy do przekazania człowiekowi, jeśli chodzi o historię zbawienia. Jedną z takich spraw jest zwiastowanie wcielenia Syna Bożego. Wydarzenie, sprawa najwyższej rangi, stąd anioł spełniający tę funkcję ma najwyższą pozycję w tej anielskiej hierarchii. Wymienia się przynajmniej 9 stopni anielskiej hierarchii. Choć jak powiedziałem, aniołowie żyją w społeczności, to nie ma mowy o ich rozmnażaniu. U aniołów z racji ich bezcielesności nie ma też zróżnicowania płci, które w doczesnym świecie służy właśnie rozmnażaniu. Pytanie więc, ilu jest aniołów? tylu, ile Stwórca powołał do istnienia od początku. A więc nie przybywa tej liczby. Na cmentarzach czasami spotykamy takie napisy na nagrobkach dziecięcych, które są teologicznie fałszywe. Na przykład na cmentarzu w Lublinie przy ulicy Unickiej, gdzie często chodzę sobie na spacer, bo mieszkam tam niedaleko, jest cała kwatera grobów dziecięcych i bardzo często jest napis "powiększył grono aniołków". Kłamstwo, nieprawda teologiczna. Aniołów jest tylu, ilu Bóg stworzył. One się nie rozmnażają, nie przybywa ich. No ale pytanie, ilu ich jest? To jest dla nas tajemnicą. Pismo Święte wzmiankuje o tysiącach, albo w innym miejscu o dziesiątkach tysięcy, albo o miriadach, czyli o bardzo wielkiej, niezliczonej liczbie. W średniowieczu spekulowano i twierdzono, że aniołów jest tyle, ile gwiazd na niebie. No tylko pytanie, ile tych gwiazd na niebie jest? Święty Ambroży, który żył w IV wieku, w nawiązaniu do chrystusowej przypowieści o zagubionej owcy, mówił, że liczba aniołów do ludzi jest mniej więcej proporcjonalna jak 99 do 1. Czyli ta jedna zagubiona owca to człowiek i 99 tych owiec, które są. 1000 lat później, w XIV wieku, święta Brygida Szwedzka, która wędrowała przez Polskę do Rzymu, uważała, że aniołów jest 10 razy więcej niż ludzi, licząc wszystkich zmarłych, tych, którzy żyją aktualnie, którzy żyć będą. Dlaczego akurat 1 do 10 trudno powiedzieć? Więc to są, jak mówię, tylko spekulacje. Nie ma jakiegoś orzeczenia doktrynalnego co do ilości aniołów. Na pewno jest ich bardzo dużo ze względu na bezgraniczny Boży majestat i wszechmoc stwórczą Boga. Pismo Święte też podaje imiona aniołów. Na pewno aniołowie jako osoby mają swoje imiona, z tym, że Pismo Święte ujawnia tylko imiona trzech archaniołów. Michała, Michael, które oznacza któż jak Bóg, Gabriela, Gabriel, czyli mocą moją Bóg, i Rafała, Rafael, czyli Bóg uzdrawia. Księgi nieortodoksyjne, różne pisma gnostyckie, będą wykorzystywane przez różne kręgi satanistyczne także, podają różne imiona aniołów, ale nie są to imiona autentyczne lub przynajmniej nie są wiarygodne, bo nie należą te księgi do Pisma Świętego, nie są tekstami objawionymi. Centrum życia aniołów, jedynym sensem ich egzystencji jest Jezus Chrystus. Jak zaznacza katechizm Kościoła katolickiego, aniołowie należą do Niego, ponieważ zostali stworzeni przez Niego i dla Niego. On uczynił ich posłańcami swojego zamysłu zbawienia, przeznaczając do usług i do pomocy tym, którzy mają posiąść zbawienie. Kościół natomiast z wdzięcznością odnosi się do aniołów. I zwróćmy uwagę, jak często są oni wzmiankowani w naszych modlitwach liturgicznych, ale i także w samej Eucharystii. Podczas mszy świętej warto zwrócić uwagę, parokrotnie są wymieniani aniołowie, na przykład w prefacji, tuż przed aklamacją Święty, Święty, kapłan właśnie wypowiada słowa, że razem z aniołami i archaniołami głosimy Twoje imię, wołając Święty, Święty, Święty. Także w modlitwach eucharystycznych są wzmiankowani aniołowie. Na przykład w pierwszej modlitwie eucharystycznej, w tak zwanym kanonie rzymskim, jest cały pasus, w którym mniej więcej są słowa: niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę przed ołtarz w niebie. Więc aniołowie są wymieniani w modlitwie Kościoła. Są także przyzywani w liturgii pogrzebowej, na przykład kiedy śpiewamy hymn "Niech aniołowie zawiodą Cię do raju". Są też w liturgii specjalne obchody poświęcone aniołom. Wspomnijmy tylko 29 września liturgiczne wspomnienie uroczystości świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Data ta jest pamiątką objawienia się Michała Archanioła pod koniec V wieku na górze Gargano we Włoszech. To jest taka ostroga na tym bucie włoskim. To jest mniej więcej 20 km od San Giovanni Rotondo, gdzie jest grób świętego ojca Pio. Samo miasteczko San Michele jest średniowiecznym miasteczkiem z całą dzielnicą charakterystycznych trulli, czyli takich jak kopki siana, takich domków budowanych z kamienia, pomalowanych na biało. Robi to niesamowite wrażenie. Miałem okazję kilkanaście lat temu być tam i potem w Bazylice Świętego Michała Archanioła, która jest w części wydrążoną w skalę i w części dobudowaną. I zwykle jest tak, że w kościołach się wchodzi na górę. W Bazylice Świętego Anioła trzeba zejść po stu kilkudziesięciu schodach w dół. Z tej góry w dół tam jest miejsce objawienia się Świętego Michała Archanioła. 2 października natomiast obchodzimy liturgiczne wspomnienie świętych aniołów stróżów. Oprócz tego mamy mnóstwo modlitw do aniołów, jak chociażby słynna modlitwa do świętego Michała Archanioła ułożona przez papieża Leona XIII, która jest formą tak zwanego małego egzorcyzmu. Przejawem naszego kultu wobec anioła stróża jest powierzanie siebie aniołowi stróżowi, powierzanie innych bliskich osób, powierzanie miejsc czy przedmiotów opiece anioła stróża, naszej podróży czy pracy. W każdym razie nasze zaprzyjaźnienie się z aniołem stróżem, świadomość jego obecności i wdzięczność za jego obecność to oznaki czci dla niego, a tym samym oznaki wdzięczności wobec Bożego miłosierdzia i przyjęcie daru Bożego miłosierdzia, bo w tym objawia się Boże miłosierdzie względem nas. Tak więc trzeba okazywać aniołom wdzięczność i miłość, bo w ten sposób oddajemy chwałę samemu Bogu. Zachęca nas do tego święty Bernard z Clairvaux, wielki apostoł Europy, nazywany niekoronowanym władcą Europy, żyjącym w XIII wieku. Otóż święty Bernard z Clairvaux pisze: aniołowie są przeto przy Tobie, nie tylko z Tobą, ale i dla Ciebie. Są, aby Cię bronić i pomagać. Jakkolwiek wydającym polecenie jest Bóg, to jednak nie można nie okazywać im wdzięczności, skoro słuchają Go z tak wielką miłością, a nam przychodzą z pomocą w tak licznych potrzebach. Bądźmy przeto oddani, bądźmy wdzięczni tak niezwykłym stróżom, odwdzięczajmy się im z miłością, czcijmy ile tylko potrafimy, ile powinniśmy. Jednakże cała nasza miłość i cześć niech się zwraca ku temu, od którego zarówno my, jak i oni otrzymujemy łaskę miłowania i czczenia, dzięki czemu sami zasługujemy na cześć i miłość. A zatem czcząc aniołów, czcimy Boga samego, który posługuje się nimi w trosce o nas, aby okazać nam swoją miłość i miłosierdzie. Aniołowie są naszymi nieodłącznymi świadkami. Oni widzą nas, są przy nas. Widzą nasze dobre czyny, ale niestety też widzą nasze złe czyny. I dlatego na Sądzie Bożym będą naszymi sędziami, naszymi świadkami, będą świadczyć o naszym dobru, często tym ukrytym, nikomu nieznanym, ale też w imię prawdy i miłości będą musieli wyznać to wszystko, czego są świadkami, gdy upadamy, gdy grzeszymy. Ale też warto pomyśleć, jak bardzo cierpi anioł stróż, będąc świadkiem naszej grzeszności i jak wiele troszczy się o to, aby nas uchronić od zła, abyśmy sami zła nie popełniali, by to zło nas nie dotykało. Ale z drugiej strony, jak wielka jest radość anioła stróża, gdy widzi naszą wewnętrzną przemianę, gdy widzi, jak zdążamy do celu, jakim jest zbawienie, do celu, który jest głównym zadaniem anioła. Nigdy więc człowiek nie ma prawa czuć się samotny, bo zawsze w największej pustce jest z nim nieodłączny anioł, który się modli z nami, modli się za nas. On też może nas wyręczać w naszej modlitwie i w naszym służeniu Bogu, jeżeli z Nim nawiązujemy wewnętrzny, głęboki kontakt. Warto się więc zaprzyjaźnić ze swoim aniołem stróżem, bo jest to ktoś, kto kocha nas miłością samego Boga. I na koniec tej refleksji przytoczę wiersz księdza Jana Twardowskiego właśnie o aniele stróżu. Nazywamy go brzydko stróżem. Każemy mu nas pilnować. Używamy jak chłopca na posyłki. Kto z nas mu rękę poda? Pożałuje, że ma skrzydła za duże, sumienie tak czyste, że niewygodne, kolor biały, raczej niepraktyczny, życie obce, bo bez pomyłek, miłość niecałą, bo bez umierania. Kto z nas obejmie go za szyję? Słuchaj, powie, zmieniły się czasy, teraz ja cię przed światem ukryję.